miodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Zastąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i
uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
Drodzy Państwo, w ramach naszych kateches kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Siedem sakramentów Kościoła, celebracja misterium chrześcijańskiego to część katechizmu, nad którą pochylamy się, dokonujemy naszej refleksji. Temat kolejny naszej dzisiejszej katechezy związany z sakramentem pokuty i pojednania, odpusty. 1471 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Nauka o odpustach jest praktycznie i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty. Co to są odpusty? Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin, odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny. Zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części, czy też w całości. Każdy wierny może zyskiwać odpusty albo dla siebie, albo ofiarować je za zmarłych. Kary za grzechy. Aby zrozumieć naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzech. Obydwie kary nie mogą być pojmowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, także nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania. Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostaje jednak kara doczesna, kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu, gdy przyjdzie ten dzień, godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę te doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne, wyzbyć się całkowicie starego człowieka i przyoblec człowieka nowego. W komunii świętych. Chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu i uświęcić się za pomocą łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam sobie. Życie poszczególnych dzieci Bożych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności mistycznego ciała Chrystusa, jakby w jednej mistycznej osobie. W komunii świętych między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr. W tej przewidzianej wymianie świętość jednego przynosi korzyść innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się z kar za grzech. Duchowe dobra płynące z komunii świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. Nie jest on zbiorem dóbr gromadzonych przez wieki na sposób materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana ofiarowane po to, by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia. Poza tym do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy, i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, dzięki Jego łasce, uświęcili samych siebie i wypełnili zadanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia swoich braci w jedności mistycznego ciała. Odpusty otrzymywane od Boga za pośrednictwem Kościoła. Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na korzyść każdego chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymał od Ojca Miłosierdzia darowanie kar doczesnych, na jakie zasługuje za swoje grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty, miłości. Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi uzyskując za nich odpusty, by w ten sposób zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami. Drodzy Państwo, tyle katechizm Kościoła katolickiego, ale celem rzucenia pełniejszego światła na zagadnienie, którego się podjęliśmy, sięgnijmy jeszcze po kodeks prawa kanonicznego. W kodeksie prawa kanonicznego, w kanonach od 992 do 997, czytamy o odpustach. Kodeks przypomina, że odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i świętych. O tych warunkach powiemy sobie za chwilę. Kodeks jednocześnie przypomina, że odpust jest cząstkowy albo zupełny. Zależy od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, czy też w całości. Każdy wierny może zyskiwać odpusty, czy to cząstkowe, czy zupełne, albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Oprócz najwyższej władzy kościelnej, tylko ci mogą udzielać odpustów, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela je biskup rzymski. Żadna władza poza biskupem rzymskim nie może przekazywać innym władzy udzielania odpustów, chyba że zostało to jej wyraźnie przyznane przez Stolicę Apostolską. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności zgodnie z brzmieniem udzielania. Co do udzielania praktyki odpustów, należy ponadto zachować inne przepisy zawarte w specjalnych ustawach kościelnych. Tyle kodeks prawa kanonicznego. Drodzy Państwo, nauka o odpustach. Można postawić sobie pytanie, czy ta nauka w Kościele jest nadal aktualna. Człowiekowi współczesnemu zwłaszcza dwie rzeczy trudno zrozumieć w tej nauce o odpustach. Pierwsza sprawa to wydaje się, że jest to zbyt prawnicze rozróżnienie kary wiecznej i kar doczesnych, jakie pociąga za sobą grzech. Ponadto nauka o skarbcu Kościoła, z którego są rozdzielane dobra duchowe, wydaje się współczesnemu człowiekowi jakby zbyt materialna w stosunku do tego, co duchowe. Skąd wzięło się owo rozróżnienie kary wiecznej i kar doczesnych jako konsekwencji grzechu? Źródłem tego rozważania jest chrześcijańska wiedza na temat grzechu. Ojciec Święty Paweł VI podkreślał: wzgardzenie i zlekceważenie osobowej przyjaźni z Bogiem, prawdziwa, choć nigdy w pełni niepojęta obraza Boga, niewdzięczne odrzucenie miłości Bożej ofiarowanej nam w Chrystusie. To jest istota grzechu, cechy grzechu, które podkreśla Ojciec Święty Paweł VI. Ale zarazem, jak przypomina nam o tym katechizm, grzech niesie z sobą zakłócenia powszechnego porządku, jaki Bóg ustanowił w swej niewysłowionej mądrości i nieskończonej miłości. A zatem grzech niszczy wiele dóbr, zarówno w samym grzeszniku, jak także w ludzkiej wspólnocie. Stosownie do tego, co powiedzieliśmy, odpuszczenie grzechów jest odnowienie przyjaźni z Bogiem przez szczere nawrócenie umysłu i ekspiację z niewagi wyrządzonej Jego mądrości i dobroci. Wszakże odpuszczenie grzechów nie przynosi automatycznie naprawy tego zniszczenia, jakiego mój grzech dokonał we mnie i wokół mnie. Naprawa dokonuje się przez cierpienia, dolegliwości, trudy tego życia, a zwłaszcza przez śmierć, a również przez ogień i męki oczyszczające w przyszłym świecie. Wierni zawsze byli przekonani, że na złej drodze spotyka człowieka wiele bólu i że jest ona przykra, ciernista i szkodliwa dla tych, którzy nią kroczą. Innymi słowy, Bóg w swoim miłosierdziu odpuszcza nam grzechy, mimo że doczesne konsekwencje grzechu nie są jeszcze w pełni usunięte i domagają się przemieniającej pokuty. Nauka zaś o skarbcu Kościoła to sformułowana na sposób średniowieczny biblijna prawda, że Kościół stanowi z Chrystusem jedno ciało. Na podstawie tajemniczego i łaskawego Bożego zrządzenia, podkreśla Ojciec Święty Paweł VI, ludzie łączą się z sobą nadprzyrodzonym węzłem, na skutek czego grzech jednego szkodzi również innym. Tak jak świętość jednego staje się dobrodziejstwem dla pozostałych. Skarbiec Kościoła, tak jak przypomniał nam katechizm, nie jest zbiorem dóbr na podobieństwo bogactw materialnych gromadzonych przez wieki. Jest nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga ekspiacja i zasługi Chrystusa Pana, modlitwy, dobre czyny błogosławionej Dziewicy Maryi i wszystkich świętych, którzy wstępując w ślady Chrystusa Pana, dzięki Jego łasce uświęcili samych siebie i wykonali dzieło zlecone przez Ojca. W ten sposób, sprawując własne zbawienie, przyczynili się także w jedności mistycznego ciała do zbawienia swoich braci. Łączność bowiem pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje. Przeciwnie, według stałej wiary Kościoła umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. I wreszcie chyba najtrudniejszy dla współczesnego katolika element prawdy o odpustach. Odpustów udziela Kościół. A zatem nie wystarczy samemu zbliżyć się do tego wspaniałego, nadprzyrodzonego skarbca. Potrzebne nam jest tutaj pośrednictwo Kościoła. W odpuście bowiem Kościół, korzystając ze swojej władzy służebnicy Chrystusa, nie tylko modli się, lecz odpowiednio przygotowanemu chrześcijaninowi w sposób autorytatywny otwiera skarbiec zadośćuczynień Chrystusa i świętych dla odpuszczenia kary doczesnej. Zauważamy przecież ten element prawdy o odpustach jako prostą konsekwencję słów Chrystusa. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ewangelia według świętego Mateusza. To jest również bardzo trudna prawda, ale przecież jest to prawda. A zatem, drodzy Państwo, czyniąc kolejne kroki w naszej refleksji, trzeba podkreślić, że odpust należy do dziedzictwa teologicznego Kościoła i to Kościoła zachodniego, zwanego także rzymskokatolickim. Kościół wschodni praktyki odpustów nigdy nie znał i nie stosował. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa zachodnia część Kościoła wyraźnie koncentrowała się na zagadnieniach moralnych i ich rozstrzyganiu, podczas gdy herezje rodzące się w Kościele Wschodnim miały charakter dogmatyczny: arianizm, nestorianizm, monofizytyzm, ikonoklazm. To na Zachodzie zazwyczaj chodziło o kontrowersje natury moralnej: rygoryzm, pelagianizm, kwietyzm, jansenizm. Ta specyficzna wrażliwość Zachodu, ukształtowana poprzez rzymski jurydyzm, doprowadziła do powstania praktyk duszpasterskich nieznanych na Wschodzie. Jedną z tych praktyk są właśnie odpusty. Raz jeszcze przypomnijmy, że odpust to pełne, czyli odpust zupełny, lub częściowe, czyli odpust cząstkowy, darowanie, czyli odpuszczenie kary doczesnej, jaką człowiek zaciąga na skutek grzechów. Jak więc widać, odpust związany jest ściśle z pojęciem grzechu i praktyką pokuty. Same odpusty są owocem tejże praktyki w Kościele Zachodnim i nie są zrozumiałe bez jej przynajmniej ogólnej znajomości. W centrum kościelnej problematyki pokutnej stoi naturalnie fakt grzechu, który jest również rzeczywistością wewnątrzkościelną. Drodzy Państwo, na przestrzeni poszczególnych wieków w ramach praktyki odpuszczania grzechów rodzi i wyłania się praktyka odpustów. Czym zatem jest odpust u swych początków? Jest skróceniem nierzadko bardzo długiej kary doczesnej nałożonej przez spowiednika za popełnione grzechy. Odpust więc od samego początku związany jest ściśle ze spowiedzią sakramentalną, z jej podstawowym warunkiem, jakim jest żal za grzechy i pragnienie powrotu do Boga, związane z mocnym postanowieniem poprawy, które oznacza radykalne wykluczenie grzechów jako metody radzenia sobie w życiu. Odpust jest złagodzeniem lub zniesieniem kary za zło wyrządzone. Czymże jest ta kara? Nie można jej przecież rozumieć na sposób kary, którą wymierzają sądy ludzkie według prawa pozytywnego, będącego pewną ludzką konwencją. Boskie prawo miłości nie jest konwencją, jest natomiast fundamentem całej rzeczywistości stworzonej. Ono jest, jak mówi Mojżesz, w twoich ustach i w twoim sercu. Także wobec grzesznika Bóg nie przestaje być miłością, inaczej przestałby być sobą. To, co nazywamy karą, polega na zniszczeniu Bożego planu i porządku miłości oraz na dalszych tego konsekwencjach dla samego grzeszącego i tych, których grzech dotknął. Podobnie jak karą dla niszczycieli środowiska naturalnego są warunki, w których nie mogą żyć ani oni sami, ani ich bliscy i dzieci. Grzech bowiem niszczy naturalne środowisko duchowe, w którym i dla którego Bóg stworzył człowieka. Człowiek stworzony z miłości i dla miłości, niszcząc porządek Boży, wchodzi w sprzeczność z sobą i wciąga w nią innych w takim stopniu, w jakim od niego zależą, skazując siebie i ich na rozdarcie i cierpienie. Nie ma większej kary jak pozbawienie kogoś relacji międzyludzkich. Dla ludzi w podobnych sytuacjach śmierć wydaje się lepsza. Każdy grzech, nawet najbardziej ukryty, w jakimś stopniu niszczy relacje międzyludzkie. Sprawia on, że brat czy siostra, mówiąc językiem biblijnym, nie może wejść na ucztę, czyli nie może być szczęśliwy. Niemożność ta pozostaje także wtedy, kiedy Bóg w sakramencie pokuty grzesznikowi przebaczył. Jak naprawić zło, które zatruło goryczą serce grzesznika i innych? Często są to osoby, o których się nawet nie wie, zwłaszcza jeśli chodzi o zło zgorszenia. A przecież każdy grzech ma również ten aspekt. Tu z pomocą przychodzi odpust. Rzeczywistość duchowa, która wyrosła w wiekach mentalności jurydycznej w Kościele, ale która jest również wielkim darem Ducha Świętego. Kościół udziela odpustów ze swego skarbca. Ten skarbiec to zasługi Chrystusa i świętych. Lecz czyż zasługi te nie są same w sobie przeobfitą łaską, jaką Bóg sam go obdarzył? Kościół przecież podobnie jak każdy z nas nie ma niczego, czego by nie otrzymał. Dysponuje wprawdzie łaską Boga, rozdziela ją, ale czyni to przecież z Bożego rozporządzenia, a więc również za łaską Boga. Zasługi zaś świętych nie są przecież niczym innym jak owocem łaski, jak śpiewamy w prefacji o świętych, wieńcząc ich zasługi, wieńczysz tak naprawdę twoje dary. Potwierdza to święty Augustyn w swoich wyznaniach, gdy pisze, a jeśli ci, Bogu, ktokolwiek wylicza swoje zasługi, cóż on wylicza, jeśli nie dary twoje? W odpuście więc Bóg poprzez Kościół bierze na siebie naprawę zła, które grzesznik wyrządził, tak jak czyni to ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Grzechy świata wraz z ich konsekwencjami gładzi Jezus Chrystus w Kościele i poprzez Kościół swoje mistyczne ciało. Dlatego Kościół jest dla świata sakramentem zbawienia. Jakąż ulgą, odpustem jest dla grzesznika świadomość, że Bóg sam w Kościele i poprzez Kościół bierze na siebie naprawę zła, które on, grzesznik, wyrządził i którego nie jest w stanie w pełni naprawić. Jezus Chrystus poprzez Kościół burzy ustawicznie ów mur wrogości, jaki wyrósł poprzez grzechy dzieci Kościoła i czyni to przez dzieła miłości innych, a czasami tych samych dzieci Kościoła, które szczerym sercem nawróciły się do Niego i żyją teraz nie z siebie, ale z Jego Ducha. Podczas całego roku liturgicznego, drodzy Państwo, podkreślamy to, że nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego miłosierdzia i przy danych okolicznościach, wydarzeniach, uroczystościach przypominamy także sobie we wspólnocie Kościoła o tych szczególnych wydarzeniach, dniach, z którymi są związane odpusty, z ich warunkami, ale także odpusty przypisane są do niektórych modlitw, do niektórych sytuacji, wydarzeń z naszego życia i z życia liturgicznego wspólnoty Kościoła. O tych warunkach, o tych dniach informujemy siebie nawzajem w naszych parafiach, podczas ogłoszeń parafialnych, czy też w dniach, w których uczestniczymy w danych uroczystościach, w których i poprzez które możemy zdobyć odpust zupełny, czy też odpust cząstkowy. Najważniejszy ten rys charakterystyczny to jest rys powiązania odpustów z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Bożego Miłosierdzia, które objawia się także we wspólnocie Kościoła poprzez celebrowanie sakramentu pokuty i pojednania.